Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 4 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Refleksjum Jana Pawła II o cierpieniach Żydów będzie poświęcony dzisiejszy odcinek cyklicznej audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. To w drugiej części programu, wcześniej aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Czy szerzenie jakiejś prawdy, choćby to była Ewangelia, i jakiejś drogi, nawet gdy prowadzi ona do zbawienia, nie jest naruszaniem wolności religijnej? To wysuwane nieraz zastrzeżenie przytoczył Benedykt XVI, przyjmując kolejną grupę biskupów z Brazylii. Przybyli oni w ramach wizyty ad limina z dwóch regionów duszpasterskich episkopatu tego kraju, obejmujących Amazonię. Papież odwołał się do odpowiedzi, jaką na przytoczone pytanie dał Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii Nuntiandi. Czytamy tam, że wprawdzie błędem jest narzucanie czegoś sumieniu naszych braci, jednak zupełnie czymś innym jest przedstawianie temuż sumieniu prawdy ewangelicznej i zbawienia w Jezusie Chrystusie, pozostawiając sumieniu całkowitą możność wyboru. To wcale nie narusza wolności religijnej, owszem, służy jej. Jest również prawem ludzi otrzymanie ewangelicznego orędzia zbawienia. Benedykt XVI przestrzegł też przed redukowaniem rozumienia misji.
Nie można jej ograniczać po prostu do szukania nowych technik czy form, dzięki którym Kościół stanie się bardziej atrakcyjny i zwycięży konkurencję innych grup religijnych czy relatywistycznych ideologii. Kościół służy Jezusowi Chrystusowi. Istnieje po to, by dobra nowina stała się dostępna dla wszystkich. Kościół jest katolicki, bo wzywa każdego człowieka, by doświadczył nowego życia w Chrystusie. Misja jest zatem naturalną konsekwencją istoty Kościoła, posługą jedności, którą Chrystus pragnie realizować w swym ukrzyżowanym ciele. Nasuwa to refleksję, że powodem osłabnięcia ducha misyjnego są nie tyle ograniczenia i braki w zewnętrznych formach działalności misyjnej, co zapominanie o tym, że misję musi ożywiać coś głębszego, mianowicie Eucharystia. Jako obecność bosko-ludzkiej miłości Jezusa Chrystusa, stale zakłada ona wychodzenie Jezusa do ludzi, którzy stają się Jego członkami, którzy sami stają się Eucharystią. Aby zatem podjęta w Ameryce Łacińskiej misja kontynentalna była naprawdę skuteczna, musi wychodzić od Eucharystii i prowadzić do Eucharystii.
Ojciec Święty podkreślił, że misja nie ogranicza się tylko do niektórych grup w Kościele, ale są do niej wezwani wszyscy ochrzczeni. Papież przypomniał, że jednym z głównych zadań 5. Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Aparecidzie w Brazylii było ponowne rozbudzenie w wiernych świadomości, że mają być misjonarzami.
Dzisiejsza prasa włoska wiele miejsca poświęca wczorajszej wizycie Benedykta XVI na Sycylii. Media z dużym umiarkowaniem odnotowują sukces papieża na kojarzonej głównie z mafią wyspie. Nie brak wyrazów zdumienia nad rzeszą wiernych, którzy mimo upału oczekiwali Ojca Świętego. W spotkaniach z papieżem wzięło udział ponad 250 000 Sycylijczyków.
Wszystkie dzienniki odnotowują symboliczny hołd dla ofiar mafii i przestępczości zorganizowanej, jakiego dokonał Benedykt XVI na miejscu zamachu na sędziego Giovanniego Falcone na autostradzie w miejscowości Capaci. W czasie drogi powrotnej na leżące pod Palermo lotnisko papież zatrzymał się na miejscu pamięci ofiar mafii, następnie modlił się i złożył kwiaty w miejscu zamachu.
Podsumowując papieskie wystąpienie na Sycylii, dziennikarze zauważają, że najostrzejsze potępienie mafii pojawiło się na spotkaniu z młodzieżą. Benedykt XVI apelował, by nie ulegała jej zwodniczym obietnicom, ponieważ to droga śmierci nie do pogodzenia z Ewangelią. Natomiast księża mają czerpać inspirację z bezkompromisowej posługi księdza Pino Puliziego. Papież zachęcił ich do naśladowania zamordowanego 17 lat temu przez Cosa Nostra duchownego. Będzie on prawdopodobnie pierwszym wyniesionym na ołtarze męczennikiem, zgładzonym z nienawiści do wiary przez sycylijskich mafiozów.
Roli prasy katolickiej we współczesnym społeczeństwie i Kościele oraz wyzwaniom stojącym przed nią w cyfrowym świecie poświęcony jest Międzynarodowy Kongres, który rozpoczął się w Rzymie. W czterodniowym spotkaniu zorganizowanym przez Papieską Radę do Spraw Środków Społecznego Przekazu uczestniczą przedstawiciele 85 krajów. W większości są to świeccy, choć nie brakuje też kapłanów i zakonników związanych z mediami. Jak zauważa kierujący papieską dykasterią arcybiskup Claudio Maria Celli, postępująca digitalizacja także dla prasy katolickiej jest wielkim wyzwaniem.
Podstawowe pytanie jest wciąż to samo. Jakie zadania ma pełnić katolickie radio czy katolicka telewizja we współczesnym kontekście społecznym, we współczesnym kościele? Tę samą kwestię można odnieść do prasy. Jednak temat kongresu nie dotyczy tylko szeroko rozumianej prasy katolickiej, ale jej miejsca w cyfrowym świecie. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej osób czyta gazety, katolickie i inne, w internecie lub też kupuje ich elektroniczne wydanie. Poza tym nie da się zaprzeczyć, że nowe technologie otwierają przed nami o wiele szersze perspektywy, bardziej bogate i stymulujące. Z tego właśnie powodu uznaliśmy za stosowne zorganizowanie spotkania ludzi związanych z prasą katolicką na całym świecie.
Obok wykładów odbywają się spotkania dyskusyjne prowadzone zarówno przez dziennikarzy, jak i teologów, socjologów i blogerów. Mowa będzie m.in. o tym, czy prasa katolicka powinna unikać pewnych tematów, w jaki sposób powinna podejmować kontrowersyjne kwestie oraz jak prasa katolicka pomaga Kościołowi w tym, by realnie był obecny w epoce cyfrowej. Jak wskazał arcybiskup Celli, uczestnicy spotkania w konfrontacji z przedstawicielami mediów laickich zastanawiać się będą również nad tym, co jest newsem, gdy chodzi o Kościół i jak bardzo medialne doniesienia poddane są dyktaturze relatywizmu, która sprawia, że często banalne informacje są nagłaśniane, a prawdziwe newsy nigdy nie trafiają na czołówki gazet. Polskę na kongresie reprezentuje m.in. rzecznik prasowy Episkopatu ksiądz Józef Kloch.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W pontyfikacie Jana Pawła II szczególne miejsce miało cierpienie. Był papieżem, który sam wiele cierpiał, znosząc własny ból z heroizmem i który był szczególnie wrażliwy na cierpienia innych. Wiązało się to również z jego odniesieniem do Żydów. Jak już nieraz mogliśmy zauważyć, wypowiadając się do nich czy na ich temat, bardzo często powracał do doznanych przez nich cierpień, zwłaszcza do Holokaustu, sam będąc naocznym świadkiem II wojny światowej i tego, co się działo pod hitlerowską okupacją. Gdy chodzi o cierpienia doznane osobiście, czy to na własnym ciele, czy ze względu na sytuację całej polskiej wspólnoty narodowej, za kulminacyjny na przestrzeni pontyfikatu okres uznać można pierwszą połowę lat 80. zeszłego stulecia. Zamach z 13 maja 1981 roku i jego bezpośrednie następstwa, jak też ciągnąca się potem całymi miesiącami choroba, wiązały się nie tylko z bólem fizycznym, ale też z koniecznością najpierw przerwania, a później jeszcze przez pewien czas ograniczenia papieskiej działalności, w tym audiencji i podróży apostolskich. A to one właśnie stanowiły okazję do spotkań z Żydami i prowadzenia z nimi dialogu. Papież jednak już po niecałych 5 miesiącach wznowił regularne audiencje, a wkrótce potem także podróże. W ich programie znalazły się znowu spotkania z wyznawcami judaizmu. Nawet podczas pielgrzymki do Portugalii, podjętej w pierwszą rocznicę zamachu, by podziękować Matce Bożej za ocalenie życia, obok wizyty w Fatimie, jednym z głównych sanktuariów świata katolickiego, nie zabrakło spotkania, na którym wraz z chrześcijanami innych wyznań byli też Żydzi i muzułmanie. Odbyło się ono w Lizbonie. Jan Paweł II podkreślił przy tej okazji, że wyznawców chrześcijaństwa i judaizmu łączy podstawowe dla jednych i drugich znaczenie przykazania miłosierdzia. W przypadku chrześcijan związanego też z osobistym przykładem Pana Jezusa. Zaraz 2 tygodnie później papież udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie w Manchesterze miał już specjalne spotkanie z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Jak wówczas powiedział, było to dla niego okazją, by potwierdzić pełny szacunek Kościoła katolickiego do Żydów na całym świecie. Z powołaniem się na ducha Soboru Watykańskiego II raz jeszcze wyraził pragnienie Kościoła, by współpracować z nimi w wielkich sprawach ludzkości, pamiętając o tym, że mamy wspólną tradycję, która czci świętość jedynego Boga, naszego Pana, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. Jeszcze podczas tej samej podróży papież na spotkaniu w Edynburgu ze szkockimi chrześcijanami innych wyznań zwrócił się też do obecnego tam przedstawiciela judaizmu.
Cieszę się, że mogę też pozdrowić przedstawiciela wspólnoty żydowskiej w Szkocji. Jego obecność tutaj jest symbolem głębokich więzów duchowych, które obie nasze wspólnoty religijne tak ściśle ze sobą łączą.
Okazją, by mówić o cierpieniach Żydów i to nieoczekiwanie nie tylko o tych z okresu II wojny światowej, stała się kanonizacja ojca Maksymiliana Kolbego. W jej przeddzień, w sobotę 9 października 1982 roku, palestyńscy terroryści dokonali zamachu na rzymską synagogę, raniąc około 40 Żydów, a zabijając jednego z nich, 2-letnie dziecko. Jan Paweł II jeszcze tego samego dnia wysłał telegram do swego wikariusza generalnego dla diecezji rzymskiej, prosząc o przekazanie wyrazów współczucia rannym i ich rodzinom oraz zapewnienie głównego rabina Eliotoafa, że potępia terrorystyczny akt nienawistnej, ślepej przemocy dokonany w miejscu kultu. Podczas kanonizacji ojca Kolbego papież mówił o hitlerowskiej zagładzie Żydów już w homilii, wspominając Edytę Stein. Po modlitwie anioł pański powiedział:
dzisiejsza kanonizacja wzywa nas, byśmy pamiętali również o tylu innych ludziach, którzy w czasie II wojny światowej poświęcili swe życie we wspaniałomyślnej służbie bliźniemu. Wśród nich wybija się na czoło postać Janusza Korczaka, polskiego pedagoga żydowskiego pochodzenia. Świadomie przyjął on śmierć w obozie zagłady w sierpniu 1942 roku wraz z grupą żydowskich sierot, którymi opiekował się w warszawskim getcie. Tragiczny los wielu Żydów zgładzonych bez litości w obozach koncentracyjnych został już przez sumienie ludzkości zdecydowanie i nieodwołalnie potępiony. Niestety jeszcze w naszych czasach powtarzają się kryminalne akty antysemickiej nienawiści. Sercem przepełnionym smutkiem myślę o dziecku żydowskim, które wczoraj tu w Rzymie straciło życie, oraz o innych osobach rannych w wyniku przejmującego grozą zamachu na synagogę.
Jan Paweł II wyraził najwyższe oburzenie wobec tego wstrząsającego aktu terroryzmu. Powierzył Bożemu Miłosierdziu niewinną ofiarę, prosząc o pociechę dla jej rodziców i krewnych, o wyzdrowienie rannych. Wyraził solidarność rzymskiej wspólnocie żydowskiej. Zamachu na synagogę dokonano w kontekście konfliktu bliskowschodniego, w którym papież nie był bynajmniej bezkrytyczny wobec polityki Izraela na terytoriach okupowanych. Właśnie kilka tygodni wcześniej przyjął przywódcę Palestyńczyków Yassera Arafata, wyrażając zrozumienie dla ich cierpień, ale też dla potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Izraelowi. Zresztą w pierwszej połowie roku spotykał się również z politykami izraelskimi, w tym z ministrem spraw zagranicznych i z ambasadorem we Włoszech. Jednak w przypadku zamachu na rzymską synagogę sprawa wykraczała poza politykę. Nie chodziło o atak na jakąkolwiek reprezentację państwa Izrael, ale na miejsce kultu wspólnoty religijnej obecnej w Wiecznym Mieście od 2000 lat. Dwuletni Stefano został zabity tylko i wyłącznie dlatego, że urodził się w żydowskiej rodzinie i że jego rodzice uczęszczali z nim razem w szabat do bużnicy. Dodajmy, że w miejscu zamachu jego ofiarę upamiętnia obecnie specjalna tablica. Benedykt XVI na początku swej tegorocznej wizyty w rzymskiej synagodze złożył tam wiązankę kwiatów po oddaniu wcześniej podobnego hołdu przy tablicy upamiętniającej deportację Żydów z Wiecznego Miasta podczas wojny. Początek lat 80. naznaczyło też głębokie cierpienie duchowe Jana Pawła II związane ze stanem wojennym. Przeżywając wraz z rodakami tę tragedię, przez cały czas jej trwania polecał on losy narodu stawiennictwu Matki Bożej, której 600-lecie obecności w cudownym obrazie na Jasnej Górze właśnie wówczas obchodzono. W tę modlitwę, odmawianą w cotygodniowych odcinkach na każdej audiencji środowej, wpisał też historię zagłady polskich Żydów. 13 kwietnia 1983 roku, nawiązując do 40. rocznicy powstania w getcie warszawskim, przytoczył najpierw słowa, które wypowiedział 4 lata wcześniej w Oświęcimiu. Mówił tam o skazaniu na całkowitą eksterminację narodu, który otrzymał od Boga przykazanie „nie zabijaj”, i w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania.
Dziś pragnę raz jeszcze odwołać się do tych słów, wspominając wraz z całym Kościołem w Polsce i z całym narodem żydowskim straszliwe dni powstania i eksterminacji getta warszawskiego przed 40 laty, od 19 kwietnia do połowy lipca 1943. Był to rozpaczliwy okrzyk, był to rozpaczliwy krzyk o prawo do życia, o wolność, o ocalenie godności człowieka. Pani Jasnogórska, każdego tygodnia staję przed Tobą w ramach 600. rocznicy Twojego błogosławionego wizerunku. Dziś proszę Cię, abyś przyjęła hekatombę ofiar tych naszych braci i sióstr, którzy należąc do narodu żydowskiego dzielili z nami doświadczenia straszliwej okupacji hitlerowskiej i ponieśli okrutną śmierć z rąk okupanta w stolicy Polski. Oddając cześć pamięci niewinnie pomordowanych, prosimy, niech Bóg Przedwieczny przyjmie tę ofiarę za ocalenie świata.
Słowa o powstaniu w warszawskim getcie jako rozpaczliwym krzyku o prawo do życia, o wolność, o ocalenie godności człowieka oraz prośbę za niewinnie pomordowanych, by Bóg przyjął ich ofiarę za ocalenie świata, papież powtórzył jeszcze 2 tygodnie później po angielsku, spotykając się w Watykanie z delegacją Centrum Wiesenthala z Los Angeles. Amerykańscy Żydzi z ośrodka zajmującego się prawami człowieka i pamięcią o zagładzie, której wielu sprawców wytropił właśnie Szymon Wiesenthal, przed przybyciem do Rzymu odwiedzili Warszawę, by upamiętnić 40-lecie powstania w getcie. Pozdrawiając tę grupę, której przewodniczył rabin, Jan Paweł II podkreślił też znaczenie dialogu wyznawców obu religii i wspólnego chrześcijańsko-żydowskiego świadectwa wiary w jedynego Boga oraz współpracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.